Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, w naszym studiu Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, kłaniam się.
Witam pana, witam państwa serdecznie.
Panie prezydencie, no za godzinkę niecałą sesja, jedna z najważniejszych sesji w całym roku, czyli sesja absolutoryjna, sesja, na którym będzie też głosowane wotum zaufania dla prezydenta Zielonej Góry. Jest pan spokojny o oba głosowania?
Tak, jeśli chodzi o absolutorium, to tutaj mamy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tak naprawdę absolutorium mówi o tym, czy zgodnie z prawem wydaliśmy środki, a RIO te rzeczy bada. Także nie sądzę, żeby tutaj ktokolwiek zagłosował przeciwko przyznania absolutorium panu prezydentowi. Natomiast no, wotum zaufania jest to decyzja polityczna. Tutaj jakby nie ma co liczyć na tą wojującą część Platformy Obywatelskiej, także tych 5 na pewno będzie przeciw. Co do pozostałych, to
7, klub Platformy to jest 7 osób, o ile mi wiadomo.
No i mówię, ta część wojująca.
Czyli z dwoma dogadana, rozumiem.
Nie. Jest widać od dłuższego czasu, że jeśli chodzi o wojnę, bo przypomnijmy sobie jasno, że w 2018 roku Platforma wypowiedziała porozumienie programowe, które miała z prezydentem i to wówczas zaczęła się ta wojenka, przedstawili swojego kandydata, który zaczął od bezpodstawnych zarzutów do prokuratury na prezydenta o to, że marnujemy środki unijne. Oczywiście były to bezpodstawne oskarżenia. Kandydat uzyskał, jak słyszymy i pamiętamy, 5% głosów ponad trochę. No i od tego czasu ta trauma przekłada się na wojnę z prezydentem w każdej kwestii. W niej uczestniczy 5 radnych z 7 Platformy, bo 2 rzeczywiście głosuje dosyć merytorycznie.
Czyli co, przegrane wybory, rozumiem, spowodowały wejście na tę ścieżkę wojenną, tak jak pan powiedział?
Wydaje się, że Platformie za mało jest rządzenie w rządzie marszałkowskim i chcieliby też rządzić w mieście. No cóż, każdy ma swoje cele. Prezydentowi zależy na rozwoju miasta, partii zależy na rozwoju swoich wpływów i objęciu rządów. Takie są cele.
Taka jest kolej rzeczy, jak widać. Panie prezydencie, proszę powiedzieć, co mówią cyfry? Wspomniał pan o tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa swoją opinię przedstawia, ona jest pozytywna dla miasta. A jak wygląda miasto w cyfrach po COVID-zie? Jak ten stan finansów wygląda?
No oczywiście zwiększyło się i to znacznie zadłużenie miasta, ale to jest oczywiste, tak jak i zadłużenie kraju się zwiększyło. Natomiast udało nam się w co najmniej połowie zrealizować inwestycje. Też bardzo ważne jest to, że inwestycje trwały realizowane przez naszą największą spółkę, a więc Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja. W zeszłym roku 65 milionów złotych zrealizowano inwestycji przez ZWiK i to były inwestycje głównie na terenie oczyszczalni ścieków w Łężycy, był też wodociąg w Krępie, była cała sieć sanitarna w Ochli, dzięki temu już dzisiaj mogą mieszkańcy Ochli podłączać się do sieci sanitarnej. To jest to ostatnie nasze zobowiązanie w stosunku do dzielnicy, które zostało teraz po 5 latach od połączenia zrealizowane.
No ale miasto rozpoczęło też pewne inwestycje już w trakcie tego trudnego roku covidowego.
Ależ oczywiście, przede wszystkim udało nam się uzyskać pozwolenie w formie ZRID-u na budowę obwodnicy południowej. To jest najważniejsze, ponieważ to jest inwestycja, jak można powiedzieć, zagrożona. Gdyby się opóźniła, to moglibyśmy mieć problem z rozliczeniem środków, a przypomnijmy, że 115 milionów z ponad 130, która ta obwodnica kosztuje, to są środki Unii Europejskiej. Te środki musimy wydać do końca 2023 roku. Dzięki temu, że udało się sprawnie w zeszłym roku wszystkie kwestie związane z uzyskaniem pozwolenia wspólnych, pracując z sobą, uzyskać. Jak wszyscy zauważyli, od początku roku prace ruszyły, a dzisiaj już można, przejeżdżając z Jędrzychowa na Kożuchów czy z Jędrzychowa na Ochle, widzieć, jak ta powoli trasa powstaje. Prace ziemne bardzo idą szybko.
Zgodnie z planem, czy szybciej nawet?
Szybciej. Uważamy, że ta inwestycja nie zakończy się na koniec 2023 roku, a w pierwszej połowie 2023. Przypomnę też, że na przykład udało się w zeszłym roku dokończyć rewitalizację parku w Zatoniu, ponad 11 milionów złotych, to wspaniała inwestycja.
Oczywiście, to
cieszy.
Perełka, tak jest tam wielu Zielonogórzan i nie tylko Zielonogórzan pojawia się w każdy weekend, sam miałem okazję parę razy już być, piękne miejsce. Dobrze, panie prezydencie, zostawmy to, co się dzieje w mieście, bo na sesji wszystko sobie panowie dzisiaj pewnie wyjaśnią, ta sesja się zapowiada na bardzo długą, bo jest bardzo wiele punktów. Porozmawiajmy o środkach unijnych. Od kilku dni mamy takie zamieszanie. Okazuje się, że Zielona Góra, województwo lubuskie, przepraszam, Zielona Góra też, bo jest w województwie lubuskim. Województwo lubuskie otrzyma 861 milionów euro na lata 2021-2027. W bezwzględnych cyfrach jest to najmniej ze wszystkich województw. Trwa taka przepychanka, kto ponosi za to odpowiedzialność. Pan przysłuchuje się, przygląda tej sprawie?
Tak, no przysłuchuję się, ale przede wszystkim mam no, pewną wiedzę, ponieważ byłem kilkakrotnie w ostatnim czasie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Miałem też osobiście możliwość spotkania się z panem ministrem Budą. Dwukrotnie rozmawiałem mi też telefonicznie w tym okresie. Ja myślę, że no, zarząd województwa powinien jednak trochę starać się wyciszyć ten konflikt i wrócić na tą dobrą ścieżkę współpracy i rozmów. Ja tylko przypomnę, że 12 maja, kiedy rozpoczęły się negocjacje jeszcze online pomiędzy zarządem województwa a ministrem Budą, wówczas pan minister poprosił panią marszałek, że widząc bardzo dużą ilość projektów, o których pani marszałek mówiła, ważnych dla województwa, żeby przygotował listę, żeby zarząd województwa przygotował listę projektów i przesłał ją, ale taką z rankingiem i z konkretnymi kwotami i przesłał ją po to, aby można było w ramach negocjacji zastanowić się, czy województwo nie może uzyskać więcej środków. Ja zauważyłem dzisiaj na stronie województwa takie oświadczenie i nie dziwię się, że ono nie jest podpisane przez nikogo.
Na stronie lubuskie.pl, Urzędu Marszałkowskiego?
Tak, tak, tak. Tam jest napisane, że wysokość pieniędzy dla regionów nie zależy od ilości i wartości projektów. Takie jest tłumaczenie. No, przykro mi to mówić, ale nie są to prawdziwe słowa, ponieważ każdy, kto wejdzie na stronę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i spojrzy sobie na aktualności z 23 czerwca, tam zobaczy dokładnie, jak minister Buda tłumaczy sposób podziału rezerwy tych ponad 7 miliardów euro dla poszczególnych ogólnych województw. No, pierwszy ważny element, żeby zniwelować tą zbyt dużą lukę, że województwo dane traci w stosunku do tego, co miało w tej perspektywie. Drugie to są bardzo sztywne wskaźniki dotyczące jakby Funduszu Spójności, a więc ludność, zatrudnienie, wysokość płac.
Czyli wskaźniki mierzalne tak zwane.
Tak, no i z tych dwóch wskaźników wychodzi kwota X dla danego województwa.
I tu wiemy, że też dostajemy jedną za mniejszą, najmniejszą ilość.
Ale to jest oczywiste, mniej to jest też dlatego, że mamy też mniej miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Ale później dochodzimy do tego trzeciego etapu i tutaj minister jasno napisał, że trzeci i ostatni etap procesu to negocjacje z samorządami województw najważniejszych dla nich i dla rządu inwestycji.
Czyli negocjacje miały się odbyć.
I elastyczność jest na poziomie 90-110% tej kwoty wynikającej z pierwszego i drugiego etapu. No i trzeba sobie jasno powiedzieć, no taki został przyjęty sposób podziału. Trzeba było tą listę rankingową tych projektów przesłać. No, nie przesłano ich. Przesłano ich je dopiero, o ile dobrze uzyskałem informację, 22-23 czerwca, a więc w momencie, gdy te środki zostały podzielone. No, nie ma się co obrażać. No, popełniło się błąd. Trzeba teraz starać się ten błąd jak najbardziej naprawić, ale nie poprzez walkę z panem ministrem i opowiadanie o jakimś politycznym podziale. Pan minister jasno powiedział, że chce znaleźć inwestycje, które będą ważne dla samorządu i dla rządu. Pokazał zresztą jedną z nich. Była to obwodnica zachodnia Zielonej Góry.
Właśnie mam o nią spytać w takim razie. Jeżeli mamy mniej pieniędzy, jeżeli udało się wynegocjować tyle, ile się udało, czy jest zagrożona ta wielka infrastrukturalna inwestycja? Zachodnia obwodnica Zielonej Góry.
No, tak jak pan minister mówił, jemu zależy na tym, aby most w Pomorsku nie był mostem w polu, żeby nie skończyło się tak, że to będzie tragedią dla mieszkańców Łężycy Czarkowa, jeśli ten most zostanie uruchomiony, że konieczna zgodnie ze strategią rozwoju województwa świeżo przyjętą przez Sejmik i rekomendowaną przez Zarząd Województwa. To jest zapis mówiący, że wraz z budową mostów po morsku powstanie obwodnica zachodnia Zielonej Góry.
Tylko wtedy ma sens to.
Oczywiście. No i pan minister w tym wywiadzie 21 czerwca z Radiem Zachód, z redaktorem Rzeczkowskim, mówił o tym, że jest dla rządu ważna taka inwestycja, ponieważ przedstawiliśmy i on to rozumie. Ja mam nadzieję, że w ramach teraz negocjacji kontraktu programowego pomiędzy rządem a zarządem województwa, gdzie te 125 milionów dodatkowych będzie musiało być rozpisane na konkretne inwestycje, ta inwestycja się znajdzie i że to nie będzie wymuszone przez pana ministra, tylko że to będzie też i wskazane przez zarząd województwa, ponieważ to jest jedna z najważniejszych inwestycji drogowych tego województwa i to wskazywali wszyscy, a do tego mamy wartość dodaną, ponieważ wojsko to kierowało, że północną część tej obwodnicy pomiędzy Pomorskiem a Sulechowem sfinansuje się ze środków Ministerstwa Infrastruktury przeznaczonych na drogi o znaczeniu obronnym.
Łącznie z budową kolejnego zjazdu, kolejnego, prawda,
to jest też prawdopodobne. Sulechowie. Jasne, więc mamy wartość dodaną jeszcze około 130 milionów złotych. Warto, tym bardziej, że miasto Zielona Góra zadeklarowało, że poniesie koszty związane z wkładem własnym, 15% całej tej inwestycji, więc rozbija się dzisiaj sprawa i cała ta nasza wojenka, jakieś 90 milionów złotych, co w 4 miliardach środków, które są przeznaczone na całe województwo, to jest naprawdę niewielka kwota, a rozwiąże dużo problemów.
Ten ostatni etap zagwarantował Lubuskiemu 120 milionów euro.
125.
A można było uzyskać nawet 170, z tego co przynajmniej pan poseł Materna mówił, że o tyle będzie jeszcze walczył. Czyli 50 milionów euro było jeszcze w grze podobno.
Tak, na spotkaniu 14 maja, w którym brałem udział, posłowi Maternie była przekazana przez pana ministra informacja, że jeśli województwo przedstawi naprawdę ciekawe i znaczące dla rządu i dla samorządu projekty, to jest możliwość nawet 170 milionów. Ja nie znam późniejszych etapów związanych z tymi algorytmami i wyliczeń. Natomiast potwierdzam, pan minister o takiej kwocie mówił panu posłowi.
Zobaczymy zatem, czy uda się uzyskać więcej pieniędzy. No, w jedności siła, jak to się mówi, więc dobrze by było działać też razem.
Ale ja też
razem.
powiem też, że nie wszystko tak naprawdę zależy od tych środków dla RPO. My na przykład też przedstawiliśmy kwestię związaną z transportem niskoemisyjnym na terenie lubuskiego Trójmiasta, czyli i elektryczne autobusy, ale we wszystkich gminach i dla PKS-u, i kolej aglomeracyjna, w której partnerem byłby też oczywiście samorząd wojewódzki. I pan minister natychmiast umówił mnie i pana posła Maternę z szefową Centrum Unijnych Projektów Transportowych, panią Joanną Lech, i tam rozmawialiśmy, jak te środki, tam mówimy o 100 milionach euro, ponad 400 milionów złotych, jak te środki można byłoby wspólnie uzyskać ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz przyszłego POIS-a, czyli Feniksu. A więc nie tylko te środki, ważna jest współpraca i o taką współpracę apeluję. Chciałbym, żebyśmy wspólnie doprowadzili do tego, żeby gminy wokół Zielonej Góry, Nowej Soli, Sulechowa wraz z samorządem wojewódzkim doprowadziły do szybkiego uruchomienia kolei aglomeracyjnej i to za środki unijne centralne. Na to jest zgoda ministra, jest też jakby rekomendacja. Mam nadzieję, że te rozmowy szybko zarząd województwa z nami podejmie.
Lubuskie Trójmiasto już w tej chwili chyba 8 gmin, o ile dobrze
dzisiaj będzie
pamiętam.
Walne zebranie
i bardzo dobrze.
1 miliona mieszkańców, a więc mówimy o 1/4 województwa.
Tak, potężny organizm. Rzeczywiście na terenie, na mapie województwa lubuskiego. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Pan się pewnie też śpieszy, bo za chwilę sesja. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po 9:00.